Линия!
Zbroja. Audycja młodych wojowników.
Witajcie, wojownicy pana. Witajcie w pięknym, wiosennym dniu. I zanim zaczniemy rozmawiać o innych sprawach, chciałbym zacząć to spotkanie od błogosławieństwa. Błogosławieństwa celtyckiego, ponieważ dzisiaj dużo będziemy mówili o Celtach. Błogosławieństwo brzmi tak. Miłość i upodobanie aniołów, miłość i upodobanie świętych, miłość i upodobanie niebios, by cię strzec i chołubić. Niech Bóg cię chroni na każdej stromiźnie, niechaj Chrystus cię prowadzi na każdej ścieżce, niech Duch cię napełnia na każdym stoku, na wzgórzu czy na równinie. Mówiliśmy już o gotowości do pójścia w drogę z Bogiem, o założeniu pasa, który symbolizuje u rycerza gotowość do wyruszenia, do walki, do poddania się swojemu królowi, do tego, aby podróżować, być gotowym na każde wezwanie swojego dowódcy. I następnym elementem, następną częścią uzbrojenia jest według listu do Efezjan, według biblijnego tekstu, pancerz sprawiedliwości. I cóż to jest ten pancerz? Kiedy zastanawialiśmy się i rozmawialiśmy sobie na naszych spotkaniach drużyny na ten temat, doszliśmy do tego, że pancerz osłania przede wszystkim serce. I on, każdy cios zadany w inne miejsce ciała, w jakieś zranienie może być uleczony, natomiast cios zadany w serce jest ciosem śmiertelnym. Dlatego jedną z ważniejszych rzeczy, z ważniejszych spraw jest osłona serca. I zanim zaczniemy się nad tym zastanawiać, chciałbym troszeczkę powiedzieć o Celtach. Piąty wiek, Irlandia i ludzie szczególnie z wielką mocą oddani Chrystusowi, którzy pojawiają się, żeby głosić Jezusa jako Zbawiciela, którzy wyruszają w drogę po to, żeby ogłaszać zwycięstwo Króla, zwycięstwo Jezusa, taki jak znany, bardzo, bardzo znany apostoł Irlandii, święty Patryk i wielu, wielu innych. Od 5, 6, 7 wieku wyruszali w drogę. Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa stawiali wysokie kamienne krzyże pokryte celtyckimi wzorami, splotami, o których później też sobie powiemy. Ocalali cywilizację, a także bez wioseł wyruszali w drogę na morze, zdając się zupełnie na Bożą wolę. Po prostu byli gotowi wsiąść do łodzi, modlić się i poddać się całkowicie Bogu. Jakże inny lud od tego, o którym niedawno rozmawialiśmy, o wikingach, szalonych wojownikach. Tutaj ogromne serce i naprawdę umiłowanie przyrody, umiłowanie Boga, które znajdują się i możemy odczytywać między innymi w Księdze Skels czy Ewangelii z Lindisfarne. I odczytywać możemy je też z ustawionych do dziś w Irlandii, Szkocji, stojących wysokich krzyży, na których napisane są piękne, wspaniałe wiersze sławiące Boga. Kiedy mówimy o Celtach, o tym, jak oni wyznawali Chrystusa, a kiedy w ogóle mówimy sobie o tym, jak dawno, dawno temu, w X wieku i wcześniej, ludzie widzieli Jezusa Zbawiciela I dostrzegamy to, że widzieli go zupełnie inaczej, jak wojownika, jak kogoś, kto był zwycięzcą, jak bardzo głęboko wierzyli w zasady, których Jezus nauczał. Widzimy, jak daleko w tej chwili jesteśmy od tego. A jeżeli chodzi o kościół celtycki, to był kościół radości, kościół zwycięstwa Chrystusa, kościół wielkiej miłości. Chociaż Celtowie mieszkali na obrzeżach świata ówczesnego. Wtedy Cesarstwo Rzymskie stanowiło jeszcze wielką potęgę. I teologia ich się zbytnio nie różni od tego, co cały świat chrześcijański wyznawał. To są pewne takie różnice, pewne rzeczy, które są charakterystyczne dla Celtów. Jest to teologia radości. Ona bardzo wiele wagi poświęca stworzeniu, przyjściu Chrystusa na świat, odkupieniu. Jest taką wiarą w to, że Boga można poznać w każdym elemencie stworzenia, w każdej cząsteczce stworzenia. Nie ma takiego wyraźnego podziału na rzeczy święte i świeckie. Wszystko jest, czy może być, objęte błogosławieństwem. Całe stworzenie objawia Boga. Cały świat, wszystko, co jest widzialne, przepełnione jest Bożą obecnością. Nosi ślady Jego rąk. Święty Kolumban Młodszy, to jest VI, VII wiek, powiedział takie króciutkie zdanie, ale bardzo pełne mądrości, pełne takiego też celtyckiego sposobu myślenia. Zrozum, jeśli chcesz poznać Stwórcę, stworzenie. To znaczy w stworzeniu, jeżeli je zrozumiesz, jeżeli przejrzysz na oczy, zobaczysz, jak ten świat jest zbudowany, jak on jest stworzony, poznasz w nim Stwórcę. I kiedy patrzymy na teksty, na modlitwy Celtów, widzimy, że oni widzieli świat jak pełny Bożej świętości, Bożej obecności we wszystkim, co się działo. I różne rzeczy, różne sposoby działania wśród Celtów miały miejsce. Teraz mówimy o ochronie serca, o tym, że to jest ważne, żeby patrzeć na swoje serce. Kiedy jesteśmy już gotowi do wyruszenia z królem, gotowi do walki, jesteśmy przepasani pasem i nakładamy pancerz na siebie, żeby ochronić serce, patrzymy w ten sposób, w jaki Celtowie patrzyli na świat, widzimy piękno Bożego stworzenia, widzimy Bożą obecność we wszystkim. Oni mieli błogosławieństwo na każdy dzień, na każdą chwilę życia w zasadzie, kiedy się ubierali, modlili się, błogosławiąc tą chwilę, prosili Boga o to, żeby ubrał ich w swoją obecność. Prosili, żeby Bóg był obecny we wszystkim, co robią. Była taka modlitwa otaczająca, która polegała na tym, że osoba, która się modliła, rysowała wokół siebie krąg i jednocześnie wołała do Boga, prosiła Boga o ochronę i o błogosławieństwo w tym dniu, w którym była w sprawie, o którą się modliła. Prosiła o otoczenie Bożą obecnością. Otoczenie Bożą siłą. Po to, żeby wokół siebie utworzyć ochronę. Żeby założyć pancerz, który ochroni serce przed niewłaściwymi rzeczami. Była taka idea męczeństwa dla Chrystusa. To były czasy, w których rycerze, wojownicy byli gotowi oddać swoje życie, oddać swoje serce, przelać krew dla uhonorowania swojego Pana i Zbawiciela. No ale niestety Irlandia, kraina Celtów, była takim miejscem, w którym Ewangelia rozchodziła się w sposób pokojowy. Nie można więc było oddać życia walcząc. Nie można było przez męczeństwo krwi zostać błogosławionym. Więc Celtowie wymyślili coś innego, ponieważ byli ludźmi, którzy bardzo kochali przyrodę, to, co Bóg stworzył. Porzucali wszelkie wygody, przyjemności, wycofując się gdzieś na górskie szczyty, do zielonego leśnego ustronia czy wyspy, i tam oddawali się w samotności studiowaniu pisma, modlitwie, przebywaniu sam na sam z Bogiem. To były takie trzy rzeczy, trzy zatrudnienia, które były ważne dla wierzących mnichów celtyckich, oddanych wojowników Bogu. To była modlitwa, praca i czytanie słowa, studiowanie słowa. Ale i ta rzecz się nie udawała, dlatego że w miejscu, w którym jakaś osoba, jakiś mnich znajdował sobie samotnie, zaczęli się pojawiać następni. I niektórzy mówili, że dlatego, że Irlandczycy mają nienasyconą potrzebę życia towarzyskiego, w każdym miejscu, w każdej chwili pojawiała się jedna, druga, trzecia chatka i budowały się zgromadzenia. Budowały się miejsca, w których już nie było się samotnym, już było się w grupie ludzi. Ale w dalszym ciągu ochrona serca była ważna, obecność, społeczność z Bogiem była ważna i było coś takiego jeszcze wśród Celtów, co było bardzo, bardzo ważną taką istotą duchowości celtyckiej. Jest coś takiego, co po polsku można nazwać bratnią duszą, chociaż nie jest to najlepsze tłumaczenie. Lepiej można by powiedzieć przyjaciel według ducha albo przyjaciel w duchu. I to jest słowo anamhara, to znaczy anam oznacza duszę lub duch, ducha, hara przyjaciel. I to jest oczekiwanie, które było w życiu, w wierze celtyckich chrześcijan. Oczekiwano, że każdy chrześcijanin będzie miał swojego przyjaciela. I jest to w wielu tekstach, w regule świętego Kolumbana, w wielu miejscach zapisane. Człowiek bez bratniej duszy to ciało bez głowy. I to nie chodzi o zwykłą przyjaźń, ale taki szczególny związek, w którym dwie osoby, zwykle równe, chociaż też istniał związek bardziej przypominający ucznia i mentora, czy duchowego przywódcę, przewodnika. Te dwie osoby są sobie oddane i otwarte po to, żeby wspierać się w duchowej wędrówce. I w kościele funkcję takiego doradcy pełniła często osoba świecka, obdarzona szacunkiem i zaufaniem. Osoba szczerze oddana poszukiwaniu świętości i mądrości. Osoba odważna, szczodra i lojalna i uczciwa. I w takim związku przyjaźni, szczególnej przyjaźni, rozmawiało się o trudnościach pielgrzymowania ku świętości, o wyzwaniach, które stawały przed wszystkimi, o wspólnej, czy toczyło się wspólną duchową walkę. Wyznawało się nawzajem sobie grzechy. Według tego, co było w liście Jakuba napisane, wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. I było takie przekonanie, że o wiele trudniej jest samotnie dotrzeć do nieba. Dlatego przyjaciel Anamhara musiał usilnie zachęcać do duchowego wzrostu, pocieszać, ale i rozliczać. Niezależnie od tego, jak wysoko oceniasz swą siłę woli, oddaj się pod kierownictwo drugiego. To są słowa świętego Kolumbana. I więź między Anamharide to jest to, czego nie da się złamać w żaden sposób, czego nie zniszczy żaden przedział czasu czy odległość, czego nawet sama śmierć nie może rozłamać. I jest takie słowo, znane bardzo słowo, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię moje, tam jestem pośród nich. I ten osobisty związek przyjaciół jest wzmacniany przez trzecią osobę, przez Chrystusa, który jest najwyższym Anamhara. Pismo Święte podobnie uczy, że Duch Święty to jest nasz doradca i pocieszyciel. I takim był właśnie dla Celtów. Świat Celtów jest zupełnie inny od świata walecznych Wikingów, o których niedawno mówiliśmy. Jest pełen zieleni, pełen światła, pełen takiego duchowego oddania się. Pamiętacie, to czytałem. Zrozum, jeśli chcesz poznać Twórcę, stworzenie. Zbliżaj się do Boga, patrząc na każdą rzecz stworzoną przez Niego na ziemi, dlatego że On jest we wszystkim. On jest cząstką wszystkiego. Kiedy jest coś takiego jeszcze, co opowiada o celtyckim pragnieniu zbliżania się do Boga, to jest takie pragnienie też czytania i zgłębiania Słowa Bożego, zgłębiania w ogóle wiedzy pozostawionej przez ludzi. Był taki czas, kiedy w Europie, kiedy na kontynencie były niszczone i palone księgi. W celtyckich klasztorach te księgi były przepisywane i niektórzy mówią nawet, że w pewien sposób cywilizację europejską i dzieła starożytnej literatury europejskiej ocalili Celtowie przed całkowitym zaginięciem, dlatego że kochali księgi, kochali słowo. Umieli otaczać się słowem, umieli zagłębiać się w słowie i to było niesamowicie ważne. Pancerz wokół serca to jest coś, co każdy z nas musi umieć utworzyć. To jest modlitwa celtycka, która do tego prowadzi. Może przeczytamy sobie. Modlitwa otaczająca. Mój Chryste, moja tarczo, mój opasujący, każdego dnia, każdej nocy, z każdym światłem, w każdym mroku. Mój Chryste, moja tarczo, mój opasujący każdego dnia, każdej nocy, z każdym światłem, w każdym mroku. Bądź blisko, podtrzymuj mnie. Ty, skarb mój i mój triumf, gdy leżę, gdy stoję, gdy czuwam, gdy zasypiam. Jezusie, Synu Dawida, moja moc nieprzemijająca. Jezusie, Synu Marii, moja pomocy, mój opasujący, Jezusie, Synu Dawida, moja mocy nieprzemijająca. W ten sposób modlitwa otaczająca, która otacza Twoje serce, ochrania Twoje serce, powoduje to, że jesteś zanurzony w swoim dowódcy, w Chrystusie, który jest Panem wszystkiego. Jesteś otoczony kręgiem aniołów, którzy chronią Cię przed złem tego świata. Właśnie modląc się w ten sposób, Celt rysował wokół siebie krąg, który był symbolem otaczającej go Bożej miłości i opieki. Tyle na temat pancerza, na temat tej części uzbrojenia, która otacza serce. Może spróbujcie zrozumieć sposób myślenia Celtów, sposób ich reagowania na to, co ich otacza. Na pewno, naprawdę możemy widzieć wokół siebie Boże stworzenie, możemy widzieć wokół siebie Bożą obecność. Możemy być zanurzeni całkowicie w Bożej łasce. I może na zakończenie tego spotkania przeczytam starą modlitwę irlandzką. Modlitwa ma tytuł Panie serca mego. Panie serca mego, ześlij mi widzenie i niechaj mnie natchnie, bym mógł w pracy czy spoczynku mieć Cię zawsze przed mymi oczami. Panie serca mego, ześlij mi światło, niechaj mnie prowadzi, tak abym w domu będąc, czy w oddali, podążał zawsze Twoimi ścieżkami. Panie serca mego, ześlij mi mądrość, niechaj mnie kieruje, abym myśląc czy działając, odróżniał zawsze, co prawe i co błędne. Panie serca mego, ześlij mi odwagę, niechaj mnie umacnia, bym wśród przyjaciół, jak i pośród wrogów, ogłaszał zawsze Twoją sprawiedliwość. Panie serca mego, ześlij mi ufność, niechaj mnie pociesza, bym głodny czy syty polegał zawsze na Twym miłosierdziu. Serce serca mego, cokolwiek przypadnie, panuj nad mą myślą i nad uczuciami, panuj nad mym słowem i nad wszelkim czynem. W następnym spotkaniu pewnie przeniesiemy się bardziej na tereny Wikingów, na Grenlandię, bo będziemy mówić o gotowości do głoszenia Ewangelii, o butach gotowości, o gotowości do wyruszenia w drogę. A myślę, że nie było bardziej chętnych do podróżowania w tamtych czasach, jak byli Wikingowie.